Cześć, słuchajcie Pata Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Przez kliki do tego odcinka na patarchy.pl, numerek odpowiedni, gdzieś lewo, prawo, góra, dół, ogarniecie tak naprawdę. I oczywiście Pata to the moon, czyli poleć nam babci, koledze pewnie lepiej, szefowi, bo skalujemy się w szerszy w górę. No, Łukaszu, co tam masz?
Dobra, zaczniemy od tego, jak bardzo mi się nie chce. I chyba tobie również.
Ciężki czas.
Tak, ciężki czas. Ale o co mi chodzi, bo to wynikło w sumie w naszych prywatnych rozmowach ostatnio. Miałem jakieś dyskusje na Discordzie Order of Devs. Mianowicie praca 9-5 nie jest złą rzeczą. Im jest się starszym, tym mniej chce się gonić króliczka z nowościami.
Zastanawiam się, czy się mniej chce gonić króliczka z nowościami, czy bardziej widzi się brak sensu niektórych nowości i gonienia z tymi nowościami. Widzi się, że pewne nowości umrą dość szybko.
No właśnie, wiesz co, i też dobrze to stwierdziłeś. Ja na przykład przestałem śledzić jakieś biblioteki deweloperskie, frameworki, inne rzeczy. Czasami coś wejdzie na radar, ale tą część na przykład przestałem zupełnie oglądać, bo większość odgrzewa stare kotlety i to tak mocno.
Tak, oczywiście wymyślamy koło na nowo, to w ogóle bez dwóch zdań, ale też poziom hype'u jest taki, że co roku mamy coś wyhypowane pod kosmos, co rozwiąże absolutnie wszystkie problemy i potem tak chyba już... Powiedzmy sobie tak, bardziej już teraz czekamy, aż to się ustabilizuje i będzie zwykłym narzędziem, a nie wyhypowanym złotym czy srebrnym bardziej nabojem.
To tak jak patrzę teraz na LLM-y, którymi się teraz zajmuję, i to jest w ciągu ostatnich lat 4. czy 5. technologia, na którą warto było więcej spojrzeć. Bo jest przehypowana, ale ma potencjał.
Problem z tymi technologiami jest to, że żeby zrozumieć, gdzie ona jest nieprzehypowana, gdzie są granice jej użyteczności, to trzeba w nią trochę wejść i pobawić się. Żeby to zrobić, trzeba mieć trochę więcej czasu, ale znowu wydaje mi się, że to się spokojnie buduje w narzędzia, które będą wykorzystywalne po prostu jako kolejny element klocek budowlany tak naprawdę.
No też, ale chcesz budować te klocki i w tym tkwi cały urok, jeżeli na przykład wchodzisz w taki temat.
Ewentualnie budowanie z klocków też.
Więc to takie rzeczy, dobra. I takim smętnym marudzeniem na początek, mamy brzydki, w momencie nagrywania mamy nie poniedziałek, ale brzydki wtorek, jak popatrzymy za okno. I teraz rzeczy, które ja wygrzebałem na dzisiaj, to po pierwsze konferencja OpenAI Dev Day. Było trochę ogłoszeń, dwa takie, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze jest to, że OpenAI doładowuje swoje własne data retrieval, dobudowuje sobie, czyli dużo startupów od baz wektorowych i innych tego typu rzeczy właśnie dostała tym announcementem po dupie. I to tak...
To tak w kontekście hype'ów i jak szybko umierają?
Tak, dokładnie. Właśnie ten cały retrieval. Inaczej, nie dziwi mnie to, bo chcą pokryć, druga sprawa, inwestycje Microsoftu, które są w nimi, gdzie ich klienci Microsoftowi Enterprise'owi tej funkcjonalności potrzebują i nie chcą używać jakichś tam dziwnych open source'ów innych rzeczy, tylko dajcie nam to gotowe. To jest często mentalność, żeby mieć święty spokój przy budowie i utrzymaniu potem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która się pojawiła, to a propos budowania z klocków, czyli GPTs, czyli budowanie własnych customowych wersji czata GPT.
Nie wiem, czy widziałeś, pojawił się tweet odnośnie nabijający, ponieważ nasz kochany Elon też odpalił swój model i pojawił się tweet, który mówił: zbuduj mi lekko rasistowskiego bota. No i właśnie automatycznym wyborem był i nazwa Grok, która właśnie jest nazwą dla modelu maskowego de facto, czy dla sztucznej inteligencji maskowej tak naprawdę.
Tak, gdzieś ten mem mi przeleciał, jest dobry. No i właśnie o co chodzi? Że no-code'owo albo low-code'owo możemy zbudować własną skustomizowaną wersję czata GPT i tam są, oprócz tego, że możemy podać dość dużą instrukcję, żeby go sobie po prostu opisać, w jaki sposób ma działać, raczej spróbować, to drugim elementem, który ciekawy i pokazuje jedną taką rzecz, która się dzieje, to oprócz tego uploadu danych, które już przed chwilą wspomniałem, jest również wywoływanie własnych API w takim czacie.
I to jest naprawdę fajne.
Tak, i to będzie robić nam różnicę chat ops dla wszystkich, można by rzec.
Taki poziom, powiedzmy, demokratyzacji jest dla mnie sensowny, znaczy to jest rabialne. Zastanawiam się, na ile takie modele wyjdą z poziomu, o, zbudujmy sobie, o, pobawmy się i umrą w ciągu tygodnia.
No właśnie, to jest ciekawe. W teorii gdzieś tam jeszcze jest monetyzacja tego. Z drugiej strony jestem ciekaw, jak to wjedzie do takich pełnych modeli, gdzie będziesz mógł wykorzystać te funkcjonalności poprzez API. To będzie już ciekawsze.
Tak, API to robi wartość, no bo coś, co może zbudować w ciągu, powiedzmy sobie, jednego dnia, monetyzacja tego, no tak trochę może być ciężko, powiedzmy sobie szczerze, no nie za bardzo. Dostęp do jakichś API, które są wewnętrzne, które są charakterystyczne dla tej organizacji, tak, tu widzę wartość, ale dalej to brzmi jak fajna informacja dla inwestorów, natomiast realne wykorzystanie nie kupuję do końca.
Wiesz co, ja patrzę, co za tym idzie, na przykład pamiętasz tą falę z 2017, tak, 2017 to była fala chatbotów, 2017, 2018 i to można powiedzieć, jeszcze tylko dodać customowego UI-a i zakończyliśmy tą fazę własnych chatbotów.
Tak, dokładnie tak.
Dobra, co u ciebie?
Ja też trochę pomarudzę. Wygrzebałem taki wpis, alternatywa dla Outboxa. Nazywa się to Listen to Yourself, słuchaj samego siebie. I idea skupienia w ogóle, na czym polega Outbox? Polega na tym, że zanim wyślę wiadomość, to nie wysyłam jej na kolejkę, bo kolejka może się wywalić, może się nie udać. Generalnie wysłanie do kolejki jest nietransakcyjne. Chcemy połączyć transakcje pisane na bazie z transakcyjnością de facto zapisu do kolejki, czy przyjęcia wiadomości przez kolejkę. Czyli mamy dwa systemy, czyli mamy transakcję rozproszoną, a rzeczy kolejki nie wspierają najczęściej tego samego koordynatora transakcji, to generalnie pomysł jest skazany na porażkę. Więc pomysł jest taki, że będziemy sobie zapisywali my lokalnie do naszej tabeli jakiejś outboxowej i z tej tabeli outboxowej będziemy asynchronicznie wysyłali na kolejkę. Dzięki temu mamy transakcyjność operacji, że wiadomość zostanie wysłana i kolejny fakt, że wiadomość z outboxa będzie pobierana i wysyłana i to możemy sobie planować ile chcemy, a ponieważ mówimy o komunikacji asynchronicznej, to i tak nie powinniśmy liczyć na to, ile czasu nam zajmie wysłanie. Teraz, jaka jest tego alternatywa? Alternatywa jest taka generalnie, że de facto nic nie zapisujemy do bazy, tylko wysyłamy wiadomość. I na tą wiadomość sami nasłuchujemy. Dzięki temu mamy zapewnienie, że się wydarzy.
Ktoś chciał na siłę wymyślić jakiś nowy wzorzec.
Moja reakcja była w zasadzie okej. Fenomenalna prezentacja dla juniorów na konferencję. No w ogóle, o Jezus Maria. I kolejna rzecz. Zobacz, o ile to jest łatwiejsze w implementacji na temie, no nie? Jest super łatwe. Problemy, jakie z tego wynikają oczywiście, to jest to, że nasz zapis do bazy danych może się nie udać tak naprawdę i nie oszukujmy się, wariacja będzie na poziomie bazy. Constraint i tak dalej to jest punkt spójności de facto. I co byśmy nie zrobili, będzie odgroma walidacji na poziomie bazy danych i to z ogóle baza nam powie, czy możemy, czy nie możemy zapisać tak naprawdę.
Tak zastanawiam się, biorąc ze świata dotnetowego na przykład Mass Transita, czy N-Service Busa, przecież zaimplementowanie tam Outboxa to jest dosłownie przeklejenie paru egzampli z dokumentacji, do tego się sprowadza.
Łukasz, tak, ale doskonale wiemy, że logika nie zawsze idzie w parze z tym, czemu to robimy tak naprawdę, nie? Jest to pomysł na wymyślanie. W ogóle ten cały, jak poszperałem w ogóle, skąd to się wzięło i kiedy się wzięło, to znalazłem wpisy z 2017 tego roku, już były wpisy o tym tak naprawdę. Mówię, okej, było to coś, co mnie ominęło w kontekście właśnie nieśledzenia wszystkich nowości i moje wrażenie jest takie, że Jezu, ktoś po prostu potrzebował pokombinować, ale żeby obronić cały case, pomysł nie jest taki głupi, jak się wydaje, a wydaje się bardzo głupi, więc poprzeczka jest dość nisko postawiona. Gdzie to faktycznie ma jakiś sens? W bardzo wąskim przypadku tak naprawdę. Ma to sens, na przykład zbieranie danych odnośnie jakichś temperatur, tak dalej, rzeczy, które po prostu adytywnie dodajemy zawsze i nie ma tam żadnej logiki. Niestety ten wzorzec, pomimo, że ma bardzo wąskie stosowanie, on zaczyna się pojawiać jako alternatywa dla Outboxa, czym absolutnie, absolutnie nie jest.
Nie wiem, ja podchodzę tak. Jeżeli coś jest zupełnie bezstanowe, bez bazy danych, nie udało się wysłać wiadomości, odrzucamy request. Bardzo proste. Kolejka jest baza danych, jest Outbox. Zastanawiam się teraz, jak ten człowiek podchodzi do backupów, bo spójności nie uzyska żadnej na koniec.
Wiesz co, wydaje mi się, że to by w teorii działało, pamiętamy, to jest głównie wzorzec na prezentację, na konferencję.
To tam zawsze będzie działać.
Tam będzie zawsze działało, bo tam program jest generalnie mały. W tym zastosowaniu dla mnie jedynym sensownym rozwiązaniem to jest posłuchawka i po prostu replay loga, ponowienie tego loga, przejście przez całości. I w tym momencie de facto bazę jako taką traktujemy jako coś, co po prostu jest tylko modelem odczytowym tak naprawdę, bo w tym momencie staje się tym baza. Super proste, jak się patrzy na prezentację, bo będzie piekielnie trudne w większej implementacji niż demo 45-minutowe. Ale no okej, takie pomysły się pojawiają, więc to było takie coś, co chciałem sobie pomarudzić i naprawdę robimy straszne kółko i trochę to bez sensu tak naprawdę na skalę, gdzie to jest hype'owane. Tyle.
Dobra, to u mnie coś, co się pojawiło, znowu na początku miałem to zanotowane jako do logów, World Fast Log Analysis, Lambda SQL JSON S3. Na stronie już się zrebendowali na Serverless Vector Search for AI, jak teraz otworzyłem. Ale wróćmy do tego, co zauważyłem i czemu wpadło mi to w oko. Projekt, właśnie Snellar projekt, który zrobił ciekawą rzecz za pomocą Lambdy, był w stanie przeprocesować petabyte danych za 50 dolców, przeskanować.
Chciałbym zobaczyć tego demo. Coś, co mogę sam odpalić, bo to brzmi naprawdę optymistycznie.
No właśnie, ja tego nie odpalałem. Można odpalić sobie local demo. Raczej ciekawostką to, co jest zrobione, to cała logika jest wrzucona na AVX 512 Assembly. Mm-hmm. Czyli całą logikę pod spodem zrobili bardzo, bardzo niskopoziomowo. Na bardzo niskopoziomowych rzeczach, tam patrząc się, jak to będzie wyglądało na bytecode i którędy.
ale dalej mimo wszystko niskopoziomowo, ale kwota...
Chciałbyś to zobaczyć.
Kwota brzmi...
Absurdalnie nisko.
Tak, brzmi za nisko o rząd albo dwa rzędy wielkości, bym powiedział tak naprawdę.
Inaczej, jak to się na GitHubie, nasza cloudowa platforma oferuje to $150 za petabyte danych. Nadal w diabły tanio.
Tak, aż tak nierealnie tanio, szczególnie, że w tym mówimy o kosztach AWS-owych. Chyba, że tam po prostu nic z tymi logami nie robią. Naprawdę, to otwarcie pliku może to kosztować.
Nie, bardziej chodzi o to sam proces przeskanowania tego, więc jest to przeskanowania JSON-ów po prostu. Nadal, nawet jeżeli dwa rzędy wielkości więcej by kosztowało, to i tak to są kwoty, które przy analityce rozwalają mózg, jeżeli chodzi o, że jest to super tanio. Jak znajdę kiedyś chwilę, będę chciał sobie sprawdzić te QRS-y faktycznie lokalnie, czy to działa poprawnie.
Okej, okay, dobra, to teraz GitLab's DevOps Security Report. Nie jest może krótki, ale de facto tam treści jest tak różnie. Nie jest złe, też żeby nie było, ale co ciekawe, tak kilka punktów z wygrzymanych. Demografia to są głównie deweloperzy, więc ciekawie tak naprawdę zaczyna się robić. Miejsce 6% to są Stany Zjednoczone. To też fajnie pokazuje, gdzie GitLab de facto ma swoje główne interesy tak naprawdę, bo to mało używane, większość mimo wszystko siedzi na GitHubie. Cały raport skupia się wokół całego ruchu shift left, bo mamy w całym DevOpsie mamy dwie możliwości. Albo shift left, czyli przesuwamy de facto te badania aplikacji, weryfikacje, testy itd. bardziej w kierunku developmentu, czyli żeby to było wykonane jak najwcześniej, jak mamy tą taką pętelkę DevOpsową, to właśnie o to chodzi. Albo mamy shift right, czyli przesuwamy to, że bardziej na platformie, dużo później de facto deweloperzy mają tą pętlę zwrotną swoich informacji, co im działa, co im nie działa. Ogólnie konsensus jest taki, że robimy shift left i jak najbardziej to jest taki dobry kierunek, który należy iść. Kilka wniosków, które uważam, że są ciekawe. To, z czym się zgadzam, to, że ogólnie ruch w kierunku shift left idzie dość mocno, ale narzędzia do wspierania całości są jeszcze mocno niedojrzałe. Jest duża fragmentacja, co tam się dzieje i to jest takie trochę klejenie z wielu małych kawałków, co kto doda de facto. Podpisuje się pod tym rękami, nogami, jest to trochę niedojrzałe. Kolejne ciekawostki. Mniej organizacji używa Agile'a, Scrama w 2023 niż w 2022. I to zauważalnie mniej. Ale żeby nie było, to samo dotyczy Kanbana, Waterfalla i Lina. Generalnie pokazane jest, że jakby wszyscy przesunęli się w kierunku robimy coś innego, czyli robimy po swojemu i nie dajemy temu żadnej nazwy tak naprawdę.
Inaczej i pewnie, przepraszam, muszę teraz zaszydzić i w większości przypadków jest to Waterfall iteracyjny ze skramowymi i kanbanowymi praktykami.
To mi się dziwiło. Znaczy zdziwiło tak na zasadzie, po co? 38 ludzi od bezpieczeństwa mówi, że są częścią zespołu deweloperskiego. I teraz policzmy sobie, okej, czy mamy w zespole człowieka od bezpieczeństwa, od frontendu, mamy od testowania, mamy od infrastruktury, mamy jakiegoś dewelopera generalnie, mamy jakiegoś testera, to już jest 6 osób, czyli taki zespół. Mnie to fascynuje ten taki pęd, że zespół musi być absolutnie samowystarczalny, a patrzymy, że skill tego zespołu nagle to jest na poziomie całej organizacji de facto. No realnie zespół to jest 6, góra 10 osób tak naprawdę, żeby to w ogóle miało sens. I 10 osób to już jest masę roboty. W takim razie naprawdę pewne zachowania, czy naprawdę każdy zespół musi mieć człowieka od bezpieczeństwa? Nie ma sensu żadnego w ogóle.
No way. Wiesz co, to jest całe rozbicie w ogóle przed tym shift left. Wszyscy zapominają, że tam jest taki gdzieś coś w postaci jakiegoś internal development platform, czy kawałka cloudu, którego jednak ktoś utrzymuje i standaryzuje, więc brzmi to komicznie.
Tak, brzmi to strasznie komicznie, takie wynaturzone niesamowicie. No znowu, pęd 34% to nie jest mało, ustalmy, to jest naprawdę zauważalne.
Wiesz, teraz pytanie, czy to, tak jak powiedziałeś, deweloper określił się, że jest odpowiedzialny za security, czyli gówno prawda jest odpowiedzialny za security.
Nie, to, że ludzie bezpieczeństwa, czy że jest bezpiecznikiem de facto, no nie? Więc ciekawe. Ale ogólnie właśnie wykazać ten wniosek, że ludzie się twierdzą, że masy narzędzi jest duża granulacja i że są przehypowane. Snyk. Dobrze, to taki. Wnioski zraportowe. Co tam masz dalej?
Dobra. Ostatnie dwie pierdoły na koniec. Teraz jakoś niedawno był KubeCon i Microsoft w trakcie tego pokazuje zwykle newsy do AKS-a i pokazał dwie przyjemne rzeczy, przyjemne pierdoły. Pierwsza, już kiedyś wspominaliśmy o takim projekcie Open Cost do trakowania kosztów między innymi Kubernetesa i na bazie tego powstał add-on do AKS-a, AKS Cost Analysis Add-on, więc jeżeli ktoś używa Azura plus właśnie AKS-a, to trafiła piękna rozliczalność i teraz co jest najważniejsze, docelowo jest to wintegrowane w portal ażurowy, czyli można sobie pooglądać ładnie koszty i zejść też na poziomy, Microsoft przyjął sobie przeliczniki, prawdopodobnie są one dobre, bo nie wgłębiałem się jeszcze, które pokazują ile dane obiekty kosztują też na namespace'ach.
Ładnie.
I to taka bardzo przyjemna pierdoła. Druga rzecz, która się pokazała, to streamowanie artefaktów. I o co chodzi? W tym wypadku Microsoft Microsoft ma taki projekt, kiedyś to nazywał Teleport, czyli żeby jak najszybciej wystartować duże obrazy, w tym duże obrazy na KS-ie, właśnie kontenerowe. To się miotło gdzieś, też o tym wspomnieliśmy, w AWS-ie było pierwsze, to dla ContainerD zrobione ten streaming artefaktu i Microsoft wreszcie udało im się to wprowadzić dla siebie, do swoich produktów, więc teraz jest publiczne preview powodujące to, że nasz obraz nie musi zostać cały ściągnięty, żeby AKS go sobie wystartował.
Ładne, przyda się.
Raczej to rozwiązuje problem, mam za duży obraz, trochę tak częściowo.
Tak, ale no, już myślę, dla korporacji, gdzie faktycznie zapakowaliśmy do obrazów te wszystkie stare aplikacje de facto enterprise'owe i tam wpakowaliśmy do Kubernetesa, to rozumiem, takie są zdaniem pewnym.
Jest rozwiązaniem, ale możemy poszydzić.
Możemy poszydzić. Dobrze, jak szydzimy, to generalnie pamiętajmy o tym, że nie tylko my szydzimy. Ukradł moje serce wpis Cloudflare'a, który brzmi How Cloudflare mitigated yet another Okta compromise, więc raczej w PiS, jeżeli duża firma, a Cloudflare jest dużą firmą i reputowaną firmą, mówi, że jak udało im się po raz kolejny mitygować atak de facto, problem, gdzie Okta też nie jest małą firmą, to to znaczy, że generalnie poziom wkurzenia już w Cloudflare na Okta, że w ogóle w sieci też, wzrósł dość dramatycznie. No, bo pamiętajmy, że takie wpisy to dostają zielone światło od kogoś, żeby taki, a inny był tytuł, a tytuł jest konkretny. Ale w ogóle czym jest Okta? Okta jest narzędziem do identyfikacji IMFA i dzięki temu mamy sobie tam, możemy sobie różnie uwierzytelniać. Na czym polegał problem de facto? Co robi Okta? Podczas debugowania sesji klientów, jak coś mi nie działa, proszę o wysłanie pliku HAR z Chrome'a. I czym jest plik HAR? Jak dla tych, którzy nie wiedzą, żeby uważali de facto. To jest nagranie de facto całego ruchu i łączy ruchem sieciowym. A co tym ruchu sieciowym jest? Są tokeny ciasteczkowe de facto, czyli ten takie nasze tokeny uwierzytelniające, dzięki którym nie musimy się logować przy każdym requestie de facto. No i okazało się, że pliki HAR wyciekły i zaczęły być używane właśnie jako admini tak naprawdę z kontami administracyjnymi. Co się w ogóle działo? Że Beyond Trust wykrył po 30 minutach od tego, jak ich admin podzielił się plikiem HAR z Okta, na życzenie Okta, to jest dość ważne, ktoś próbował użyć danych z pliku do utworzenia konta z uprawnieniami admina. 30 minut. To jest
niezły czas.
To jest naprawdę dobry czas. I wtedy oni poinformowali Okta o tym fakcie włamu. To samo, więc też Cloudflare też ich poinformował. No w topa, jestem ciekawy, jak się Okta wygrzebie.
To jest trzecia albo czwarta wpadka.
Tak, łączy z tym, że Ars Technica też zajęło się tym artykułem, zajęło się tym wpadką. No będzie ciekawie tak naprawdę, bo już wkurzenie jest duży.
Niektórzy chyba z 1Password dostali prośbę o reset swoich haseł głównych.
Tak, to się działo. A kolejny wpis, już ostatni. Fajny wpis odnośnie, znowu, niezrozumienia i przehypowania i zbytniego uproszczenia podejścia, tym razem do modelowania danych. Tak się AWS tłumaczy, ale bym tutaj trochę szukał jednak gruntu pośredniego. O co chodzi? Chodzi o to, że przez długi czas właściwie przy modelowaniu baz szerokokolumnowych, a szczególnie jeżeli chodzi o DynamoDB, bo DynamoDB właśnie jest tą bazą tego typu, nawet szef rozwoju Dynamo mówił, że generalnie potrzebujesz jednej tabeli i po prostu odpowiednio budujesz klucze partycji, budujesz klucze wierszowe i jednej tabeli. Co się okazało? Okazało się, że przydałoby się trochę więcej tabel niż jedna tabela, bo to prowadzi do pewnych wynaturzeń. Wpis fajnie analizuje, skąd to się wzięło de facto, bo to, że to się wzięło z faktu, że kiedyś autoskalowanie działało gorzej, nie było konsumpcji na żądanie, nie było dostosowalnej adaptive capacity de facto. I on fajnie pokazuje, że te wzorce zachowania albo dobre praktyki, które mieliśmy powiedzmy sobie tam 7 lat temu, 8-10 lat temu, one nie dokładnie dopisują się iż do sytuacji obecnej, że teraz można łatwiej to zrobić i fajnie pokazuje też de facto, jak te rzeczy powinny się rozwijać i z czego wynika nasze takie proste uproszczenie, że de facto skoro tak kiedyś było, to tak musimy robić i że na ślepo powtarzamy tą opcję, że potrzebujesz jednej tabeli, nie rozumiejąc z czego to w ogóle wynikało. Wpis jest naprawdę niezły. Do przeczytania tak trochę, bo wiadomo, że rzeczami o modelowaniu nie zawsze wszystko można przekazać słownie, nie pokazując po prostu rysunków, ale powiedziałbym, że tutaj też jest trochę błąd w komunikacji samego AWS-a, bo faktycznie oni bardzo długi czas komunikowali, że tak, takie na tabela, a nie tłumaczyli, z czego to wynika i tak dalej. Więc dobry wpis odnośnie moderowania danych.
Nie, jest tak, jest sprawy, ale zawsze mi to ciekawiło, bo to był jedyny dostawca, który mówił o tym. Zobacz, że w Mongo zawsze utwórz kolekcje, inne rzeczy. W Microsoftie, w NoSQL-u tak samo utwórz sobie tabelę, bo i tak płacisz za całe konto storage'owe, a nie za tabelę. Ta historyczność tutaj ciekawie pokazuje dlaczego, czyli żebyś nie narzekał na naszą infrastrukturę. Modeluj w jednej tabeli, żebyś nie narzekał na naszą infrastrukturę.
Tak. Zalecenia odnośnie modelowania wynikały z tego, jakie mieli ograniczenia na poziomie technicznym po prostu. Więc fajny artykuł, fajnie pokazujący i trochę otwierający oczy w kontekście tego, z czego wynikają niektóre zalecenia systemów, wszystkiego innego. Wynikają z tego, jak to działa pod spodem de facto i rozumienie, jak działa baza danych, to abodowany system, no jest krytyczne, nie oszukujmy się.
Dobra, no to kończymy.
Kończymy.
Na razie.
Hej.